Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, usłysz głos mój. Ojcze Antoni, z miłością niosłeś Chrystusa krzyż. Swe serce oddałeś Bogu, któremu się poświęciłeś, a to z ojczyzną Twoją się stał, gdzie w ascezie ćwiczyłeś się, będąc jak anioł na ziemi śpiewałeś hymn najjaśniejszemu słońcu prawdy.
Jak anioł na ziemi. Reportaż Alicji Pietruczuk.
W Puszczy Budowskiej w XVI wieku był prężny ośrodek monastyczny, a lokalna tradycja chce i mówi, że ten ośrodek był tutaj niedaleko. Dokładnie tam, gdzie znajduje się cmentarz w Odrynkach. Więc blisko tego miejsca, gdzie jest obecny skit. A skit jest w miejscu innym, ale też historycznym. A bo to właśnie niedaleko tego miejsca była słynna przeprawa przez rzekę, gdzie książę Wiśniowiecki miał objawienie ikony świętego Antoniego Pieczerskiego. I skit jest Antoniego Pieczerskiego. Zamysłem ojca Gabriela było miejsce odludne. Miało to być miejsce, które będzie taką pustynią. Miało to być miejsce, gdzie ojcowie monasteru Supraskiego, gdzie ojciec Gabriel był przełożonym, mieli przyjeżdżać po to, żeby odpocząć od ludzi, których w Supraślu zawsze było dużo. No ale jak to bywa zawsze, bo ta historia powtarza się od początku chrześcijaństwa, kiedy mnisi uciekali na pustynię, to na tą pustynię szli za nimi świeccy po duchową poradę. I tak było też tutaj. Pomimo tego, że skit jest zalany, pomimo tego, że trudno tutaj dojechać, to każdy próbuje na wszelkie możliwe sposoby dostać się do tego miejsca. No a ojciec Gabriel, kochając ludzi, zadbał o to, żeby kładka do skitu, długa, bo na 800 metrów, była dostępna, zawsze odremontowana i zapraszająca ludzi do tego, żeby pomodlić się w tym miejscu.
To jest cerkiew?
Opieki Matki Bożej. Zaczęło się w ogóle od krzyża, który tutaj powstał, na wyspie dużo mniejszej niż teraz, bo to był tylko taki pagórek na łące. Oczywiście w tych okresach jesienno-zimowym i wiosennym obficie zalewany. Później ta wyspa została powiększona. Ojciec Gabriel jako pierwszą postawił taką małą kapliczkę świętego Antoniego Pieczerskiego, która mieści ikonę i jedną osobę, tam więcej nikt się nie zmieści. Później powstała tak zwana wodoświatna czasownia, czyli ta mała kapliczka, w której jest źródło wody, no a kilka lat później cerkiew świętych Antoniego i Teodozjusza, która jest w centrum skitu. Ta cerkiew, w której jesteśmy teraz, jest najpóźniejszą cerkwią w skicie, ale jest największą. Na warunki skitu, ale w ogóle na warunki tego starego prawosławia wcale nie jest mała, bo jak zwiedzimy na przykład Bałkany, to zobaczymy, że większość cerkwi to cerkwie nieduże. I te w małych miejscowościach, i te w większych miejscowościach. Nawet jak przyjrzymy się zabytkom takich miast jak Ateny czy Saloniki, już nie mówię o tych starych bazylikach z pierwszego tysiąclecia, ale te późniejsze, z XIII wieku, to małe, małe, piękne cerkiewki, perełki. I chyba taką jest również ta cerkiew.
I piękny zapach.
Zapach modlitwy, bo zapach jest zapachem po nabożeństwie. Zapach jest zawsze zapachem unoszącego się kadzidła, zapachem kwiatów, które są wokół świętego krzyża.
Thank you.
i nabożeństwa w okresie Wielkiego Tygodnia są szczególne.
Szczególne są dlatego, że hymny, które śpiewamy w tym okresie, są wyjątkowe. Te hymny nie powtarzają się przez cały rok liturgiczny, są to hymny tylko i wyłącznie na ten czas. Jest to czas, który prowadzi nas do najważniejszego wydarzenia, jakim jest zmartwychwstanie Chrystusa. Pierwotnie post przed świętem Paschy nie był tak długi jak dzisiaj, więc w tej najstarszej warstwie to był właśnie ten post Wielkiego Tygodnia.
Cały Wielki Post to jest odnowa wewnętrzna, przemiana wewnętrzna, która powinna się dokonać pod wpływem nie tylko postu wstrzemięźliwości, ale pod wpływem również tych tekstów, które czytamy w cerkwi. One powinny skłonić człowieka do zmiany swego życia, do zastanowienia się nad swoim życiem. A to, co się wydarzy już w Wielki Piątek, ukrzyżowanie i te wszystkie wydarzenia, które poprzedziły i potem wydarzyły się, zwłaszcza Wielka Sobota, one są zarezerwowane tylko na ten jeden tydzień. To jest coś, czego wiele osób, nawet prawosławnych, nie rozumie. Mnie na przykład dziwią sytuacje, kiedy jest pierwszy tydzień Wielkiego Postu. Ogólna jest taka tendencja, żeby wystawić od razu ikonę ukrzyżowania na środku cerkwi, upiększenia analogionów w ciemnych kolorach. A to powinno być wątek ukrzyżowania zarezerwowany tylko na Wielki Piątek. Liturgicznie można sobie prześledzić teksty i tam nie będziemy mieli takich, gdzie będziemy kontemplować mękę Chrystusa na krzyżu. Mamy wątek pokajania, pokuty przez cały Wielki Post.
A Wielki Tydzień i Zmartwychwstanie Pańskie w takim miejscu jak to, w monasterze, to jest jeszcze większe duchowe przeżycie, dlatego że ojcowie monasterów również tutaj są bardzo skrupulatni, jeśli chodzi o nabożeństwa, co się czyta, jak się czyta, to zawsze jest więcej. A może nie więcej, a właśnie tyle, ile powinno być, bo w cerkwiach parafialnych jest zawsze mniej po to, żeby ludzi nie męczyć. A tu można nie męczyć, a mieć z tego wielką radość, dlatego że modlitwa to radość. I mnisi rezygnują ze świata właśnie po to, żeby oddawać się modlitwie, ale nie po to, żeby siebie umartwiać, dlatego że oczywiście pokajanie, czyli jak się mówi w języku polskim pokuta, choć to nie jest odpowiednie słowo, jest bardzo ważną częścią życia monastycznego, to podstawową jest miłość do Boga. Jak się kogoś kocha, to chce się być z nim nieustannie. I tak właśnie mnisi. Modlitwa to jest główne ich zadanie, bo człowiek został stworzony jako, tak się mówi w teologii, jako istota doksologiczna, czyli powołana do tego, tak jak aniołowie, żeby Boga wychwalać nieustannie. Postrzeżony mnisze to angielski obraz, czyli mnich jest na podobieństwo anioła. Co robią aniołowie? Nieustannie z miłości do Boga oddają mu chwałę i do tego dążą mnisi na ziemi. Modlitwa mnichów to modlitwa serca. Na pewno bardzo ważna jest modlitwa Jezusowa, ale kiedy na mnicha, a zdarza się tu często, nachodzi tak zwane unynie, czyli przygnębienie, nie daj Boże duchowe zwątpienie, to jako pierwsze lekarstwo na tą dolegliwość święci ojcowie zalecają psalmodię, czyli głośny śpiew psalmów.
Ane, ane, sudi mi Boże i rozsudi prju moju od człowieka nie pre. Od człowieka nieprawiedna i lściwa izbawi mnie. Alleluja.
Piękna akustyka w drewnianej cerkwi.
Myśmy się trochę odzwyczaili od drewnianych cerkwi, bo te cerkwie miejskie są murowane, to odbicie dźwięku jest zupełnie inne, a druga rzecz, która nam strasznie psuje, to jest nagłośnienie sztuczne. Nawet śpiewacy i duchowni odzwyczaili się od używania głosu w taki sposób, żeby był słyszalny wszędzie, nawet bez mikrofonów. A to bardzo wpływa na to, jak głos brzmi. No i architekci również zapomnieli o tym, że w cerkwi ma nieść się przede wszystkim dobrze dźwięki. Bardzo często trzeba te warunki akustyczne korygować. A jak się nie da ich skorygować, to kończy się tym, że wierni stoją i nic nie rozumieją. Nie dlatego, że chór niewyraźnie śpiewa, dlatego, że są takie odbicia i tak dźwięk się niesie, że nie jesteśmy w stanie zrozumieć sensu słów.
Chyba wszyscy mnisi powinni śpiewać, bo jak inaczej by się modlili?
Śpiew jest nierozerwalnie związany z modlitwą od pierwszych wieków. Tutaj brzmi wyjątkowo, bo to pustelnia. Miałem przyjemność i błogosławieństwo Boże śpiewać tutaj przez 10 lat, od samego początku, bo znałem ojca Gabriela jeszcze dawno, dawno temu w Supraślu. Później mu towarzyszyłem jako kantor, jako dyrygent chóru, jako śpiewak i od pierwszych nabożeństw miałem przyjemność tutaj z nim być. A to miejsce rzutowało również na kształt tego śpiewu, bo chcieliśmy, aby wszystko było jak w pustelni. I śpiew był też taki pustelniczy, prosty. Nie był pozbawiony artyzmu, ale jeśli chodzi o formę, o dobór repertuaru, o to, jak śpiewaliśmy, to zawsze było takie monastyczne, takie prostsze. Wcale nie gorsze, ale jednak czuliśmy respekt względem tego miejsca.
Kyrie eleison, Kyrie
Ja mam korzenie wschodnie, bardziej blisko wschodnie niż zwyczajnie wschodnie, więc może trochę z tego. Jako młody chłopiec, byłem wtedy w 5 klasie szkoły podstawowej, zacząłem przyjeżdżać do monasteru w Supraślu. I pamiętam, że w tym monasterze wtedy studentem bodajże pierwszego roku teologii, a może jeszcze wtedy nawet nie pierwszego roku, a języka w Atenach, był dzisiejszy arcybiskup Jerzy Pańkowski, arcybiskup wrocławski i szczeciński. No i zafascynowało mnie to, jak śpiewał właśnie te bizantyjskie melodie, które usłyszał w Grecji. O, witajcie ojcze. Śpiew jeszcze całkiem niedawno był nieodłącznym elementem naszego życia. Wszyscy śpiewali. Lepiej, gorzej, ale śpiewali wszyscy. Nasze babcie znały setki piosenek. Byliśmy śpiewającym społeczeństwem, zresztą każde społeczeństwo było bardzo śpiewające. To powodowało, że spośród tych wszystkich śpiewających do śpiewu w cerkwi wybierało się tych najlepiej śpiewających. A dzisiaj, w związku z tym, że mało kto śpiewa, naprawdę mało kto śpiewa, przecież my nie potrafimy praktycznie nic, a kapella zaśpiewać. Cerkiew stara się kompensować ten problem, organizując chóry dziecięce, później chóry młodzieżowe, po to, żeby można było później z czegoś stworzyć chór cerkiewny, bo przecież my nie mamy dwóch rzeczy, które ma Kościół katolicki. My nie mamy nabożeństwa, w którym nie ma śpiewu. No i nie mamy organów. W prawosławiu śpiew jest nieodłącznym elementem nabożeństwa. Jest sam nabożeństwem, to na wzór aniołów, gdzie aniołowie wychwalają Boga właśnie swoim śpiewem, bo tak to jest opisane w Piśmie Świętym. Dyscyplina ascetyczna Starej Rusi była na bardzo wysokim poziomie. Posty, długie nabożeństwa, pokłony, to wszystko było przeznaczone nie tylko dla mnichów, ale wymagane również od ludzi świeckich. To by stanowiło odpowiedź na pytanie, skąd na Rusi tylu świętych. Oni w domach, w rodzinach żyli w zasadzie tak samo jak mnisi, to czego innego można by się było tutaj spodziewać? To jest to samo, co mówiliśmy o śpiewie. Jeśli wszyscy śpiewają, to najlepsi z tych wszystkich śpiewających będą wspaniałymi śpiewakami. Jeśli wszyscy są na wysokim duchowym poziomie, to najwyżej stojący będą świętymi. Dzisiaj na pewno jesteśmy przebodźcowani i tak samo dziwnie wpływa na nas świeże powietrze, jak i cisza. To są te rzeczy, które dla naszych przodków były normalne, a dla nas dzisiaj są rzeczami wyjątkowymi. Wielu z nas ich szuka, do nich dąży. I taki też był ten śpiew. Ten stary śpiew dla nas dzisiaj wydaje się być surowym. Na naszych ziemiach pierwszy śpiew, jaki się pojawia, to śpiew związany z Kijowem, bo i pierwsi mnisi na tych terenach to oczywiście mnisi z rozsadnika, jakim była Ławra Kijowsko-Pieczerska. No i nieprzypadkowo również tutaj kult świętego Antoniego Pieczerskiego jest najważniejszy. I wszystko się z tym wiąże. Śpiew, który dotarł do nas z dawnego Kijowa, to śpiew staroruski, pochodzący jednak z Bizancjum. Prawosławie i wszystkie jego aspekty, swoje wzorce brały stamtąd, to taka macierz, to z tych terenów przychodziły do nas wszelkie przejawy sztuki, duchowości. Śpiew, jak najbardziej śpiew.
Niesprawiedliwe zamordowanie Ciebie, o Chryste, Dziewica widząc wzywa.
Był to reportaż Alicji Pietruczuk, jak anioł na ziemi, opowiadali Marcin Abijski i ojciec Augustyn ze skitu świętych Antoniego i Teodozjusza Pieczerskich w Odrynkach.